Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz wracamy do wczorajszego wieczornego orędzia Władimira Putina, dyktatora Rosji, który zapowiedział, że świat stał się trochę bardziej niebezpieczny i że jesteśmy na granicy wielkiego globalnego konfliktu. Bardzo podobne opinie wyrażał wczoraj Walerij Załużny, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, który mówił wprost, że właśnie rozpoczęła się trzecia wojna światowa. A z nami jest dr Witold Sokała, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale również publicysta dziennika Gazety Prawnej. Witam, panie doktorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Zacznijmy od pytania, co wynika dla świata i dla Polski z orędzia Władimira Putina? Tam padło kilka mocnych tez. No właśnie, ale pytania, czy to są tezy, słowa? Czy to jest jednak zapowiedź realnej zmiany polityki, którą trzeba czytać w kontekście tych wydarzeń choćby z wczorajszego dnia, kiedy zobaczyliśmy nowe hipersoniczne rakiety testowane przez Rosję?
Z samego orędzia nie wynika nic. Po pierwsze dlatego, że wiadomo, że kiedy Putin nawet mówi, że jest ciemno w środku nocy, to warto dobrze sprawdzić stan rzeczy za oknem, bo jest wysokie prawdopodobieństwo, że kłamie. Natomiast no, w ogóle w rosyjskiej tradycji ogłaszanie nowych dokumentów, wygłaszanie publicznych oświadczeń przez przywódców to nie jest sposób poinformowania świata o tym, jak jest, tylko zawsze chęć wywarcia jakiegoś wrażenia, zmanipulowania rzeczywistości. I tak też jest tym razem. Natomiast ciąg wydarzeń, którego jesteśmy świadkiem, rzeczywiście sprawia, że świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. No ale to głównie wskutek działań Rosji. Nie tak jak mówi Putin, że to ci straszni Amerykanie i ich sojusznicy prą do eskalacji trzeciej wojny, no tylko kolejne łamanie barier przez Rosję pod rządami Władimira Putina przybliża nam rzeczywiście czarne scenariusze. Przy czym nie byłbym tutaj tak radykalny, nie mówił o trzeciej wojnie światowej, a przynajmniej nie w tym znaczeniu konwencjonalnej, klasycznej, tradycyjnej wojny. Co innego wojna informacyjna. No ale ta to już trwa od dawna, trwa no wojna hybrydowa związana z atakami terrorystycznymi, dywersyjnymi i tak dalej.
Spróbujmy się zatrzymać na tych słowach, może nie Władimira Putina, sam pan powiedział, że nawet jak mówi, że jest ciemno, to trzeba to sprawdzać, ale nad słowami Załużnego, który też oczywiście uczestniczy w wojnie informacyjnej, to trzeba jasno powiedzieć. To nie jest tak, że wypowiedzi polityków czy wojskowych ukraińskich trzeba czytać bez tego kontekstu. Ale on mówi, że w wojnie już mamy włączenie koreańskich wojsk do walk po stronie Rosji. To jest prawda. Mamy zaangażowanie Chin. To jest prawda. Ostatni udział okrętów chińskich, dodajmy cywilnych. Wszystko wskazuje
statków
na to
cywilnych, nie do końca jasny, jak to się odbyło, ale rzeczywiście też jestem tego zdania, że Chińczycy w tych działaniach asymetrycznych chętnie Rosjanom pomagają.
No właśnie, więc mamy zaangażowanie Korei i Chin i Iranu, to też Załużny wskazał. Mamy zgodę państw zachodnich na użycie broni. Oczywistą, o tym wielokrotnie rozmawialiśmy. No więc pytanie, czy to jednak nie jest tak, że niezależnie od słów Putina, świat stał się w ostatnim tygodniu jeszcze nieco bardziej niebezpiecznym miejscem?
Zgoda, niezależnie od słów Putina, ale w związku z jego działaniami, no bo cała ta sekwencja, którą pan przed chwilą wymienił, bierze się jednak z tego, że Rosja postanowiła przyznać sobie sama prawo do napadania na sąsiadów, a pomoc tym napadniętym sąsiadom ze strony państw trzecich traktuje jako akt wrogi. To jest logicznie konstrukcja karkołomna, z punktu widzenia prawa międzynarodowego też, no ale to nie przeszkadza Rosjanom się jej trzymać. I to czyni świat niebezpieczniejszym. No i tutaj dochodzimy pewnie do kwestii odpowiedzi tak naprawdę, to znaczy co my z tym fantem powinniśmy zrobić, żeby świat stał się bezpieczniejszy. Jedni mówią nie iść w tę eskalacyjną grę rosyjską, tylko uznać rosyjskie aspiracje do zarządzania swoją bliską zagranicą po swojemu, a no wtedy zapanuje pokój, będzie świecić światło. No tyle, że to jest naiwne. To znaczy ci, którzy Rosję znają i znają historię, wiedzą, że Rosja się nie zatrzyma, że najpierw będzie Gruzja, Ukraina, potem będą dalsze działania asymetryczne mające podkopać spójność NATO. Na Zachodzie od razu podniosą się głosy, a skoro już się dogadaliśmy z Rosjanami, daliśmy im tę Ukrainę, to po co nam to NATO, po co nam zbrojenia? Przecież Rosjanie nie chcą na nas napadać, przynajmniej tak mówią, a chcą z nami handlować swoim gazem. No to rozwiążmy to NATO, albo zacznijmy grać po swojemu, każdy własne interesy, pokłóćmy się między sobą. Rosjanie tylko na to czekają. Wtedy okaże się, że ich strategiczne interesy dotyczą Polski, a potem Francji, Wielkiej Brytanii i Bóg wie czego jeszcze. No więc moim zdaniem i nie tylko moim, odpowiedzią na te eskalacyjne, bezprawne działania rosyjskie jest ukaranie Rosji, możliwie boleśnie, bo to jest język siły, który Rosja rozumie. Więc musimy szukać takich narzędzi ukarania Rosji za jej kolejne eskalacyjne kroki, które zabolą Rosję i Rosjan i jej przywódców. No i o tym, mam nadzieję, w tej chwili zachodni przywódcy rozmawiają. Trochę za późno moim zdaniem, no ale lepiej późno niż wcale.
Dobrze, to pytanie, bo to jest istotne pytanie, to znaczy, czy w wypadku tych działań podprogowych, tych pod progiem wojny oczywiście, chodzi o działania rosyjskie i chińskie, rzeczywiście można uruchomić piąty lub przynajmniej czwarty artykuł traktatu waszyngtońskiego, czy to jest jeszcze za wcześnie? Z drugiej strony, jeśli nie teraz, to co musiałoby się stać, żeby uznać, że przynajmniej czwarty artykuł, no dobrze, piąty jeszcze nie, ale czwarty uruchomić?
Ja w ogóle sugerowałbym odejście od tego myślenia kategoriami konkretnych artykułów Traktatu Północnoatlantyckiego, bo on był pisany na inne czasy, inny charakter konfrontacji. Owszem, nie mówię, żeby swoich decyzji nie uzasadniać nimi, bo dla dużej części zachodniej opinii publicznej i decydentów to formalne uzasadnienie, zakotwiczenie traktatowe gdzieś tam jest ważne jako argument, że to jest słuszne, legalne i wszystko po Bożemu. Natomiast kluczową rzeczą jest wypracowanie konkretnych decyzji, a nie ich uzasadnianie prawne. I to jest dzisiaj moim zdaniem podstawowy punkt refleksji. Na działania asymetryczne trzeba odpowiadać asymetrycznie. To znaczy taki jest w ogóle charakter tych dziwnych wojen zwanych asymetrycznymi, hybrydowymi, kognitywnymi, że strony stosują różne narzędzia, bo mają różne potencjały. Rosja nie jest zdolna, i to też warto powtarzać, do symetrycznej konfrontacji wojskowej z krajami Zachodu, bo jest per saldo dużo słabsza i taki konflikt przegra. Dlatego straszy, stosuje narzędzia psychologiczne. No to użycie nowej rakiety średniego zasięgu jest takim znakomitym przykładem, bo to nie jest realna broń na wypadek pełnoskalowego konfliktu. Takich rakiet Rosjanie mają prawdopodobnie parę. Więc to oddziałuje na naszą psychikę, nie na nasze, na naszą sytuację militarną. Jeżeli rwą kable chińskie statki albo pomagają w tym rwaniu, bo do końca nie wiemy, czy ten teatrzyk z chińskim frachtowcem nie przykrywa tylko realnego działania jakichś innych jednostek, ale jeżeli następuje rwanie kabli albo ataki wcześniejsze przecież na Morzu Bałtyckim też na połączenia energetyczne, to trudno odpowiadać symetrycznie, czyli niszczyć połączenia energetyczne Chińczykom. Odpowiedzieć trzeba inaczej. No i tu musimy szukać narzędzi moim zdaniem także militarnych, czyli zrobić zresztą to, co prawdopodobnie Amerykanie robili. Już oni na groźby rosyjskie eskalacji jądrowej wcześniej powiedzieli, że jeżeli ona nastąpi, to odpowiedzą konwencjonalnym, lotniczym i rakietowym uderzeniem w cele wojskowe morskie i lądowe rosyjskie. I moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za kolejny bandycki atak asymetryczny na infrastrukturę ukarać Rosję na przykład odstrzeleniem jej kolejnych jednostek morskich, niekoniecznie wcale na Morzu Czarnym. Wtedy dopiero Moskwa zrozumie, że skończyły się żarty i że Zachód jest zdecydowany bronić swoich interesów. I idę o zakład, że znacznie bardziej, przepraszam za kolokwializm, zmiękłaby rura Putinowi niż w przypadku kolejnych gruźb i negocjowania bardzo szczegółowych, szczątkowych już w tej chwili sankcji.
No i pytanie jeszcze o te kolejne sygnały wysyłane przez Rosję. Ja wiem, że rozmawiamy o tym za każdym razem, bo Rosja za każdym razem tym gra. Ale nie mogę o to nie zapytać. Zmiana doktryny jądrowej Rosji to jest znowu próba zastraszenia. Czy coś się jednak w myśleniu rosyjskim zmienia? Bo jeśli oni sami mówią o III wojnie światowej, nawet dla użytku wewnętrznego, to jak się powtarza jakieś kłamstwo 100 razy, to istnieje ryzyko, że również ci, którzy je powtarzają, w nie uwierzą i uznają, że to już jest strefa apokalipsy, no i broń jądrowa może być użyta.
Jest w Rosji takie myślenie. Rosjanie zresztą gdzieś tam w jakimś swoim, nie lubię tego słowa, ale charakterze narodowym mają skłonność do takiego kierunku myślenia, nazwijmy go apokaliptycznego. Natomiast ja bym go nie przeceniał. To znaczy niezależnie od ewentualnego szaleństwa wąskiej grupy przywódców, to jednak ta sfera generałów, wyższych urzędników, dyplomatów, ekspertów od bezpieczeństwa. To są ludzie chłodno i racjonalnie myślący i pełniący służbę nie w imię jakichś odlecianych idei, tylko pełniący te swoje funkcje w imię dobrobytu osobistego, najogólniej mówiąc. To nie są samobójcy. Więc oni sobie zdają sprawę z tego, że różne rzeczy można mówić po to, żeby straszyć zachodnią opinię publiczną, ale to nie znaczy, że trzeba je robić, bo próba zrobienia realnej eskalacji nuklearnej oznaczałaby dla Rosji i dla nich samych, dla tych ludzi, straszliwą porażkę przynajmniej na trzech polach. To jest silny klaps ze strony Amerykanów, prawdopodobnie konwencjonalny, który dezawołuje całą militarną potęgę Rosji, no bo pokazuje, kto tutaj tak naprawdę rządzi wtedy. Po drugie, jest to dyplomatyczny zwrot krajów globalnego południa, czyli tego jednak zaplecza politycznego i gospodarczego Rosji w tej chwili, no bo najogólniej mówiąc, oni różne rzeczy są w stanie zaakceptować też cynicznie i pragmatycznie w polityce rosyjskiego partnera, na przykład bombardowanie miast cywilnych w Ukrainie, ale już widok grzyba atomowego to jest granica psychologicznie nieprzekraczalna dla Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Indii i innych państw tego typu. No i po trzecie, naruszyłoby to bardzo mocno strategiczne interesy Chin, zarówno strategiczne w sensie wojskowym, jak i w sensie gospodarczym, a tego towarzysze chińscy by pewnie Putinowi nie wybaczyli i bardzo wątpię, żeby w ogóle do tego dopuścili.
Panie doktorze, pojawia się też taka
więc
teza,
dlatego powtarzam, że to jest kolejny straszak. Rosjanie tego nie zrobią, bo nie mogą, bo im się nie opłaca, bo nie dadzą rady. Natomiast gadać mogą dowolnie, licząc na to, że psychologiczny efekt to wywrze i osłabi naszą determinację do twardego prowadzenia polityki wobec nich.
Pojawia się też taka teza, że Chińczycy na to się nie zgodzą przede wszystkim dlatego, że broni atomowej, nawet takiej niedużej, można użyć raz, a potem świat zmienia się całkowicie i wcale nie chodzi o to, że wszyscy wrzucą bombę, tylko że wszystkie kraje, które mogą, sprawią sobie swoją bombę, a wiele może. I to całkowicie tak zmienia geopolityczny teatr na świecie.
Tak, i zdecydowanie nie mieści się to w chińskiej wizji tego świata. Oni wolą posługiwać się, znaczy mówiąc najkrócej, oni wolą grać w tę grę, w którą wygrywają. Ta nowa gra miałaby reguły zupełnie nieprzewidywalne i nikt nie wie, kto by w niej wygrał i za jaką cenę. Natomiast w obecnych regułach gry Chińczycy wygrywają. Po cichu robią swoje, zdobywają kolejne przyczółki gospodarcze, polityczne na całym świecie i z jakiej racji jakiś oszalały bandyta ma im to wywrócić, ten stolik? No, prosta kalkulacja moim zdaniem.
Bardzo dziękuję. Dr Witold Sokała, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicysta Dziennika Gazety Prawnej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki za uwagę.